zasłużony dla społeczności lokalnej, regionu i kraju. Status: ocalić przed niepamięcią.
Witam Państwa. Dzisiejszą audycję dedykujemy zapomnianym bohaterom sierpnia 80 roku. Bohaterom, którzy mieli odwagę, mieli nadzieję i chcieliby ideały marzeń rzeczywistością się stały. Tamten czas wspominają Alojzy Gwizdała, Stanisław Ligęza, Stanisław Zabierski, Witold Szczepiński, Ania Lorenowicz, Franciszek Pikul i Andrzej Sikora.
No ja chciałem Państwu pokazać, ale wywiozłem akurat ten magnetofon, bo to historyczny. Jesteście z branży, to pamiętacie pewnie takie magnetofony Kasprzaka Forte, szpulowe. Myśmy mieli na wyposażeniu w ośrodku ETO taki magnetofon. I właśnie wtedy, w 80-tych latach, ja w domu, słuchając Wolną Europę, od razu nagrywałem to na magnetofon, na taśmę. I rano z tym przychodziłem do pracy i u mnie w pokoju od razu przed 8 godziną się zbierała grupka i odsłuchiwaliśmy to z Wolnej Europy, wszystko, jaka jest sytuacja. Mieliśmy kolegę, który był pierwszym sekretarzem POP. Padał tylko, otwierał drzwi: Andrzej, na miłość boską, bo nas tu wszystkich wyzamykają. Co ty robisz? A koledzy i koleżanki: albo wchodź do środka i słuchaj, albo zamknij drzwi i wychodź. No i tak to było. I ten magnetofon to był później słynny. To się... Od niego się tu wszystko, można powiedzieć, tak zaczęło. A później tośmy już pisali apele, odezwy, ulotki. Woziło się na zakład, kontakty. Ja zaczynałem pracę w Wydziale Zabezpieczeń i Teletechniki. To był zakład elektryczny, a ten wydział, dzisiaj on się nazywa Wydział Metrologii czy coś takiego. I on, w tym wydziale pracowali ludzie, którzy zajmowali się wszystkimi zabezpieczeniami podstacji elektrycznych, rozdzielni i tak zwanymi obwodami wtórnymi, czyli tymi obwodami, które sterowały tymi dużymi urządzeniami typu transformatory, wyłączniki, odłączniki, przełączniki. No i oczywiście pędy wszystkich urządzeń, duże silniki, takie nawet na wysokie, bezpośrednio na wysokie napięcie. No i do nas należała konserwacja tych obwodów i należał ciągły przegląd. Jak doszło do naszej świadomości, że trzeba też coś robić tutaj, po tych kontaktach jeździłem i przekazywałem ludziom odezwy, informacje, te z Wolnej Europy. Ludzie najbardziej byli ciekawi, co się na wybrzeżu dzieje, co to będzie dalej i tak dalej. No i ten postulat wolne związki tośmy już eksponowali, że to był wtedy najważniejszy postulat. No i tak stworzyliśmy sieć, zalążek organizacji związkowej, podziemnej jeszcze. A później to już wiadomo było, że trzeba było mieć siłę, czyli ile wtedy było, około 14 tysięcy zatrudnionych w zakładach. To my powiedzieliśmy, że jak będziemy mieć ponad 7 tysięcy deklaracji, to się ujawniamy wtedy. No a tu już nadchodziły informacje, że tam na wybrzeżu, że już idzie w kierunku rozmów, porozumienia. Także jak w sierpniu nastąpiły porozumienia, to my jeszcze byliśmy w konspiracji. Ale już 17 września ujawniliśmy się. Pamiętam, jak dzisiaj dyrektor Kasznia z nami wtedy rozmawiał, bo Pyzikowski, naczelny chyba, nie wiem, jego wydelegował do tych rozmów, nieżyjącego pierwszego sekretarza Babiarza. No i oni tylko, pamiętam pierwsze słowa kaszli. Panie przewodniczący, my wiemy, że tu działają już niezależne, te wolne związki, wtedy tak się nazywało, że nawet nie było Solidarności. Tylko byliśmy ciekawi, kiedy się ujawnicie i kto to jest. Ja mówię, no ale kto to jest, to wy prawdopodobnie wiedzieliście też dobrze. Nikt się nie odezwał. No i dali nam tu pomieszczenie w tak zwanym budynku inwestycji. I tam się zaczęło. Zaczęliśmy działać jako komitet już założycielski. Muszę przyznać, że czasami mieliśmy większą swobodę w dostępie do środków, do mediów, bez jakiegoś takiego cenzurowania, niż w okresach, powiedzmy, już po 1989 roku. W zależności od tego, jaka tu ekipa była, to próbowali nas cenzurować i nasze informacje tak, może nie bezpośrednio, ale czasami była bardzo ważna informacja, że trzeba było szybko podać pracownikom, bo na przykład prowadziliśmy negocjacje płacowe i to się rozstrzygało wszystko w przeciągu, powiedzmy, godzin nawet, no to nam wstrzymali na 2-3 dni informację, że muszą ją, że tak powiem, sprawdzić i tak dalej. No i wtedy informacja się dezaktualizowała, ludzie nie byli poinformowani do końca.
Jak dzisiaj to wspominam po 30 latach, to taki był oddech prawdziwej wolności. To było szczęście z tego, że możemy nareszcie mówić prawdę. Ludzie nie bali się wyciągać jakieś tam widokówki Breżniewa jako niedźwiedzia. Ludzie się ocknęli, tak jak gdyby się przebudzili. I był ten niesamowity entuzjazm. Jak się wchodziło na halę, ludzie byli uśmiechnięci, ludzie byli życzliwsi dla siebie, czuło się, że to jest coś nowego. I to był ten powiew, taki prawdziwy powiew wolności. Myśmy sobie z tego jeszcze sprawy nie zdawali, ale to było czuć. To wisiało po prostu w powietrzu. I to wyzwalało u ludzi chęć działania. I tak się rodziły zresztą pierwsze przyjaźnie. Do nas przychodzili, pamiętam sobie, nieżyjący Ludwik Kuczera i Rysiek Draus, to byli pierwsi emisariusze Solidarności i myśmy to łapali z takim zachwytem, z takim czymś, że nareszcie jest coś nowego. Coś takiego, na co my czekali od dawna. Ja tylko jeszcze tylko przypomnę, bo byłem pierwszym przewodniczącym w zakładzie mechanika. Moich kolegów, z którymi udało mi się współpracować, niektórzy już nie żyją, ale wypadałoby ich tu wymienić, to jest Edward Syrek, Rysiu Draus, Stanisław Rachwał oraz już właśnie nieżyjący Kaziu Starzyk. To byli ludzie, którzy naprawdę w tamtych czasach pomogli tworzyć te pierwsze struktury. Oczywiście poza tutaj kolegami z prezydium, którzy jak gdyby sterowali tym wszystkim, ale my na wydziałach też musieliśmy to tworzyć w jakimś sensie sami. I za to właśnie przy tej okazji chciałem tym kolegom podziękować.
W sierpniu 80 roku, kiedy fala tych protestów i strajków rozlała się po całym kraju, od Gdańska aż po Nową Hutę, w naszym środowisku zakładowym ludzie przestali się bać. Zaczęli głośno wręcz domagać się, aby zorganizować jakąś formę poparcia dla tych protestów stoczniowców. A co zapalczywsi nawet mówi, że trzeba zorganizować strajk solidarnościowy. W połowie sierpnia ówczesna Rada Zakładowa, ta CRZ-owska jeszcze, zwołała zebranie pracowników. Frekwencja przeszła oczekiwania
organizatorów.
Przyszło ponad 200 ludzi, kierownictwo zakładu, przedstawiciele ówczesnej tej Rady Zakładowej. Byli też oczywiście przedstawiciele egzekutywy PZPR. Był też pracujący u nas poseł ówczesnego Sejmu PRL. Miało to być zebranie takie informacyjno-wyjaśniające. Prowadzący to zebranie przygotował sobie całą stertę pytań, słusznych pytań. Zaczęto wyjaśniać przyczyny protestów na Wybrzeżu. I wtedy wybuchły głośne śmiechy. Po prostu ludzie zaczęli się z tego śmiać. Zaczęli sami zadawać już konkretne pytania i zaczęli formułować postulaty. I wtedy właśnie Mietek tutaj stwierdził, że skoro są w tej chwili konkretne pytania i postulaty, trzeba je spisać i skierować do Dyrekcji Zakładów Azotowych oraz do Urzędu Wojewódzkiego wtedy w Tarnowie. Anka wtedy Norynowicz nawet przyniosła maszynę do pisania. Pierwszym postulatem to było zdecydowane poparcie dla postulatów na Wybrzeżu. Również poparcie o legalizacji wolnych związków zawodowych. Potem to przekazaliśmy do kierownika zakładu oraz do naszego pana posła. Całe dwa tygodnie potem ujawnił się Komitet Założycielski Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego w Zakładach Azotowych.
Później pamiętam zebranie, już nie przyjąłem sobie w jakim czasie, kolega Andrzej, w kościele żeśmy mieli z boku, wtedy żeśmy się poznawali, kolega był, Liganza Stasiu, Ania Lorenowicz tam była, patrzyliśmy na siebie trochę tak, z takim trochę niedowierzaniem i z taką trochę, no, pościągliwością, bo po raz pierwszy w zasadzie z innymi żeśmy się widzieli. Wtedy kolega Andrzej zorganizował to, prowadziłeś to chyba wtedy, to zebranie, tak. I wtedy żeśmy tam pewne sprawy, właśnie chodziło o ten komitet założycielski, tam te osoby były przedstawiane. Po rejestracji tych związków w 80 roku, no to wiadomo jaka była działalność, szykany były bez przerwy. Dla tych ludzi, którzy się wyróżniali na tym spotkaniu, które na tej tak zwanej masówce, bez przerwy szykany były. Różne sposoby były, wiadomo, od premii, od niedania urlopu, no cuda, cudowny był z soboty na niedzielę. To jest data taka pamięta. W poniedziałek żeśmy tu przyszli, wiem, że nie wiem z kim tu przyszedłem, wynieśliśmy ten krzyż, on tam był na dole.
Tak.
I wzięliśmy ten krzyż na modelarni. Który z pracowników wypisał po prostu NNZ Solidarność. Nie wiem, czy to jest ta sama tabliczka, ta sama.
I ja ci powiem, co to napisał.
I po godzinie 15 z tym krzyżem przez bramę główną wyszliśmy, jako żeśmy dojeżdżali do pracy pociągiem. Staszek Koci, który do dziś pracuje, nie był związany z ruchem związkowym, ale zanieśliśmy ten krzyż na plebanie tutaj. Uważaliśmy, że to najbardziej odpowiednie miejsce i ten krzyż tam został i o dziwo po, jakbyście zwrócili z internowania, ten krzyż tutaj wrócił. No jest to, tak przypominam to, bo na pewno nikt nie wie, kto ten krzyż wyniósł i jak on się znalazł na plebanie. Później okres, pamiętamy wszyscy, jak było od 80 roku do 89. Sytuacja dojrzewała. System komunistyczny zbankrutował. Wtedy już zbankrutował całkowicie ideologicznie. Dużo wcześniej zresztą, to przed 80 rokiem. A w 89 roku to już materialnie całkowicie kończył się, wiadomo jak był. 89 rok, no to już wtedy w zasadzie człowiek był na tym pierwszej linii jak gdyby działalności. No bo wtedy już to było tak, no jeśli chodzi o tą rejestrację związków, no to Azoty jako pierwsze złożyły tam 12 osób, czy 13 było podpisane. Ze Zbachu było 4 osoby, muszę te osoby przypomnieć. To był tak Olek Bugaj, Józek Koziara, Zabawski Stanisław i młodzieżowiec nasz Romek Nowak. No 4 podpisało ze Zbachu. No trochę odwagi trzeba było mieć, bo to wtedy, ja już przedtem mówiłem, że no, gdyby to poszło w innym kierunku, no to wilcze bilety i wiadomo, że byś pracy nawet nie znalazł. A rodziny żeśmy już wtedy mieli. Jakie jest moje odczucie w ogóle? W 80 roku, tak jak tutaj dyrektor mówił, no gdzieś duch chciał, żeby ten system się zmienił, żeby poszedł, ale rozum podpowiadał, że jest to niemożliwe. Przecież to był system niesłychanie silny I tak się zdawało, że to jest tak walka z wiatrakami, ale pomimo wszystko człowiek się na to decydował. Ale nie przypuszczało się, że pójdą te zmiany tak daleko, że ten system padnie w zasadzie bez wystrzału. No, jak teraz oceniam, jaka tego była przyczyna? Myślę, że pierwszym takim promykiem to był 78 rok, kiedy Karol Wojtyła został papieżem. Wtedy jednak ten duch wkroczył w naród. Naprawdę było widać, że ta atmosfera jest po pierwszej wizycie papieża. Było już czuć coś w powietrzu, że jakie zmiany będą, ale nikt nie przypuszczał, że to będą tak dalekie zmiany. Co było jeszcze przyczyną? No myślę, że te wszystkie rozruby, które były od 56 roku, które się pamięta, ja jako młody człowiek, 6 lat wtedy miałem, pamiętam, później 68, 70, 76, to wszystko narastało w społeczeństwie, niestety to wtedy te ofiary, ja myślę, że nie były daremne, bo jednak to przyniosło pewien sukces.
Chciałbym nawiązać do czasów stanu wojennego, kiedy została zawieszona działalność Solidarności. W sposób spontaniczny została u nas w budowie aparatury chemicznej zorganizowana masówka popierająca akcję protestacyjną w Polsce chyba. Wiem, że to poszło taką pocztą pantoflową wśród pracowników, że tam o 10 godzinie zbieramy się pod oknami kierownictwa obok budynku i ktoś powiedział co jakieś parę słów, odśpiewaliśmy Boże coś polskie i rozeszliśmy się. Trwało to parę chwil, niedługo, nie? Wróciłem na stanowisko pracy i przyszedł do mnie za chwilę komisarz, który wówczas był u nas w firmie, a był to oficer Ludowego Wojska Polskiego w stopniu pułkownika. I mi zarzucił wręcz, mówi, ty słuchaj, on tak wszedł do warsztatu i mówi, ty słuchaj, ty nie umiesz śpiewać Boże coś polskie. Jakbyś ty to śpiewał? Zaskoczył mnie tym takim stwierdzeniem, bo on to w taki sposób łagodny, tak normalnie do mnie. Ja mówię, nie wiem o co panu chodzi. A śpiewałeś? Ja mówię, śpiewałem. A jak go śpiewał? Ja słyszałem, jak go śpiewał. I ktoś go tam w tym momencie zagadał, czy coś tamtego i odszedł ode mnie i mnie zostawił.
Dochodziły takie szczątkowe na zakład różne biuletyny, prawda? Pisane, wiadomo, na takim papierkowym papierze, no nienędzne. Myśmy to z początku przepisywały na maszynie tej w domu, no bo te wszystkie już były rejestrowane, prawda? Zakładowe. No więc to się przepisywało w domu. Tłukła się ta maszyna tak strasznie. Dziecko moje latało pod oknem i pilnowało, czy jakiś patrol Zomowski nie chodzi, no nie, także się śmieję, że ma też jakieś tam swoje zasługi w tym. A później właśnie przyszło do głowy, że no koniecznie trzeba też pisać o sprawach zakładowych, nie? Bo coś tu się działo, prawda? Ludzie chcieli się dowiedzieć, co jest z tymi internowanymi naszymi. Czy ich wypuszczono? Jak się w ogóle do tego ustosunkowują te różne komendanty, niekomendanty, które były tutaj narzucone? Jak po prostu dyrekcja, no nie? Co się w ogóle dzieje? Jeszcze były zbierane no, z 4 lata najmniej składki związkowe i tam na jakąś pomoc. Jak myśmy w końcu podjęli drukowanie tego naszego KOS-a, bo tak się w skrócie to nazywało, zrobili nam wspaniały punkt kolportażowy w tej narzędziowni, bo z młotkiem można było dać i bibułę, no nie, tak. No i nie tego, nie zwracając uwagi. I przyszedł właśnie taki facet normalnie z elektrycznego, znany nam tak o średnio i chciał KOS, czyli...
Już od razu wiedział, co chce.
Od razu wiedział, co chce. A mówili o nim, że jest taki niepewny, więc było donosicieli zaraz to wiadomo było, że gdzieś tam poszło i wiedział, w który punkt trafić, no nie po to. Także ja mówię...
Ja dostałem do brygady na przykład byłego milicjanta. 100%, że donosi. Z nazwiska. Oczywiście nie mam na to w tej chwili dowodu.
Dla mnie to...
W zasadzie ja
przykre. Ale ja mówię o tym... No to
nie może być dla mnie przykre, jeżeli się okaże, że ktoś, kto nawet był blisko mnie, okazał się łotrem. To dla niego ma być przykre, a nie możemy odwracać sytuacji.
No ja wiem, że dla niego...
A my ciągle chronimy tych ludzi, którzy łotrostwa popełniali. Dzisiaj mamy Polskę, jaką mamy.
No i w końcu dostaliśmy cynk, że będzie nalot na mieszkanie... I trzeba wyczyścić. No więc to mieszkanie także, no akurat nikogo nie było, no zresztą myśmy auta nie mieli, jedyne to Mietek tutaj miał to auto, do Mietka za telefon, to znaczy tam polecieliśmy po Mietka, Mietek wsadził to wsadziliśmy tą Landary normalnie do auta, no i do kogo? No do Edka nie dojadły, no nie do Wierzchosławic. Tak, i słuchaj, Mietek, to wieczór był, nie? Mietek, jak to Mietek zaszalał tym Trabantem, no nie na te Wierzchosławice. Ja tu siedzę, wiesz, trzymam tą maszynę z tym bałem takim cholernym, no nie, no. A ten tu po zakrętach, nigdy nie zapomnę, te zakręty gdzieś tam na Komorów czy gdzieś. W pewnym momencie drzwi się otwierają od auta, maszyna na mnie, wiesz, ja nie wiem, czy ja się mam łapać i drzwi, czy maszynę. Dowieźliśmy jakoś tą maszynę. No na całe szczęście nie było na tego nalotu. W międzyczasie mąż zlikwidował ten cały taki pseudopowielacz, no nie, bo to gdzieś tam wyniósł do piwnicy. A tego... A farbę drukarską wyleliśmy do ustępu. No i tu były schody, bo tej farby nie można było z tego ustępu zmyć. No i tak właściwie później nie mieliśmy tego kosa na czym pisać. No nie, to znaczy na tej matrycy białkowej, bo to trzeba było tak bez taśmy atramentowej pisać. No i nie było na czym, bo wszystko było rejestrowane. No i tak się właściwie później po jakimś niecałym roku skończyło pisanie tego kosa. Ale już wtedy przychodziło coraz więcej kolportaży takich z kraju, no nie dobrze wydrukowanych. No, przywozili przez... Ale to szło tak, przez Antkalisa szła Antyglis, szła jedna droga tam przez ten, przez Eto szła, przez Jurka, no to Jurek miał skrzynkę kontaktową u mojej mamy. Śmialiśmy się, że mama robi za skrzynkę kontaktową, bo to tam ktoś przynosił, a tam później ktoś odbierał od mamy, także to takie rodzinnie się czasami gdzieś tam to wszystko zaplątywało, także... No i tak z tą maszyną było, no. A później to już później pisałam takie było Podaj Dalej, tarnowskie takie pismo, no to już mi wtedy Antyglis załatwił takiego Remingtona walizkowego, malutką, cichutką, no to już i na tym też pisało dobrze i do skrzynki chowałam. Ktoś miał tam do skrzynki kluczyk o odpowiedniej godzinie, to prawie jak Powstanie Warszawskie, że okupacja. Otwierał, no nie, ja wsadzałam. No i się później okazało, że po jakimś czasie, jak w latach, chyba właśnie 88 czy 9, jak się zaczęło już w Tarnowie struktury te odtwarzać, no i Olejnik chyba do Andrzej Olejnik. Olejnik on się nazywa, nie? Nie, Andrzej?
No,
Olejnik, tak. Olejnik. Wiem, że na jakimś tam spotkaniu u księży w katedrze zarzucił nam, że my po prostu nic nie robimy. Jako największy zakład nic nie robimy, a myśmy tu już mieli tą strukturę utworzoną, no nie? No i że w ogóle nie braliśmy udziału w ogóle w pracy podziemnej, nic kompletnie, no nie, takie były zarzuty. I Antyglis mówi do niego także, a ty wiesz, od kogo ze skrzynki brałeś te matryce? No nie wiem. No właśnie, z Azotów od Hanki, no tak, że zatkał się momentalnie już to.
No ale ja bym tego wątku nie chciał
nie
ciągnąć, chociaż to... trzeba tu jasno powiedzieć. Komisja podziemna tak zwana
którą prowadził olejnik w Tarnowie w czasach stanu wojennego, działała w sposób wbrew wszelkim regułom konspiracji. O właśnie to było między innymi przyczyną takiego zapytania, takiego powiedzenia, że wy tam nic nie robiliście w Azotach, bo ja nic o tym nie wiem. A zasadą konspiracji jest coś takiego, że jeden o drugim ma nie wiedzieć. A oni tak działali, że niby byli w konspiracji, ale cały Tarnów miał wiedzieć, kto działa w tej komisji. I symptomatycznym przykładem na to, że to była źle prowadzona działalność, było to, jak zorganizowali spotkanie w Koszycach Wielkich, ale tak zostało rozpropagowane, że Ubecja tam przyjechała z trzema samochodami, bo myśleli, że nie wiadomo, co tam zbiorą.
Osobiście spodziewałem się o wiele mniejszych zmian niż te, które później nastąpiły. Nigdy bym nie powiedział, że wtedy wierzyłem, że tak totalną zmianę rozpocznie Solidarność. Bo w sumie był to początek, który doprowadził do tego, że w kompletnie innej rzeczywistości się znaleźliśmy. Jeżeli ktoś mi mówi, że wierzył, że powiedzmy mur berliński padnie w tym roku, a nie w tym, wierzył w to w 80 roku, to ja jemu nie wierzę, bo to w ogóle niewyobrażalne. Natomiast jedno było kapitalne, że zresztą wtedy także o wiele prostsze niż dzisiaj. Wszystko było albo czarne, albo białe, była jedna strona i druga. Cała ta społeczność zakładowa była w tej w zasadzie jednej stronie, bez względu na stanowiska, miejsca pracy, to już się na pewno nie powtórzy. A stan, który powstał teraz, jest o wiele bardziej złożony. Natomiast wtedy rzeczywiście to było piękne, że przez cały przekrój społeczności wszyscy byli razem. Nie powtórzy to się.
A czy na równy tłumów marsz milczy wsłuchany w kroku w huk, a mury rosną, 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 łańcuch kołysze się.
Uwaga! Człowiek. Słuchaj w każdy wtorek po 22 w RDN Małopolska. O bohaterach cyklu Uwaga! Człowiek w piątkowym wydaniu Dziennika Polskiego na stronie www.konfraternia.tarnow.pl i portalu internet.pl. Projekt realizowany przez Tarnowską Artystyczną Konfraternię przy wsparciu finansowym Muzeum Historii Polski w Warszawie, Województwa Małopolskiego i Miasta Tarnowa.